A o czym u nas dziś? Dziś pytanie, czy Donald Trump pokona Joe Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich i gdyby tak faktycznie się stało, co oznaczałoby to dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej? Na 9 miesięcy przed głosowaniem były prezydent prowadzi z obecnym w 3 z 5 ogólnokrajowych sondaży. Na przykład w ostatnim badaniu NBC News Trump wyprzedza Bidena o 5 punktów procentowych. Jak oceniają eksperci, jednym z najważniejszych tematów kampanii może być kwestia kryzysu migracyjnego na granicy Teksasu z Meksykiem i podejście do tej sprawy może przesądzić o końcowym rozstrzygnięciu prezydenckiego wyścigu. A o amerykański pejzaż wyborczy zapytałem amerykanistę Andrzeja Kochuta. Chciałem zacząć od kwestii związanych z migracją, bo mamy kryzys migracyjny na granicy Teksasu i Meksyku. Pojawiają się nawet głosy o secesji Teksasu. No i chciałem zapytać o to, na ile ta kwestia migracji może wpłynąć na finalny wynik wyborów. Na razie według sondaży prowadzi jednak Donald Trump.
Tak, to prawda, wiele tych sondaży, które się pojawiają w ostatnim czasie, wskazuje na pewną przewagę Donalda Trumpa w tych battleground states, gdzie rozegra się najważniejsza rywalizacja tych wyborów. Sondaże wskazywały też wcześniej, że wyborcy zasadniczo bardziej ufają Donaldowi Trumpowi w kwestii imigracji bardziej niż Joe Bidenowi. No i niewątpliwie ten kryzys, który w tej chwili rozgrywa się na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, będzie jedną z kluczowych kwestii tych wyborów, to w jaki sposób administracji Bidena uda się bądź nie poradzić sobie z tym kryzysem i jego bezprecedensową skalą, którą obserwujemy obecnie. Jest to coś, co budzi ogromne emocje w amerykańskim społeczeństwie. Pytanie brzmi, jaką odpowiedź administracja na to znajdzie i na ile będą w stanie to wykorzystać Republikanie, choć tu raczej chyba nie ma wątpliwości, że oni z tego paliwa politycznego bardzo chętnie skorzystają, czemu zresztą trudno się dziwić.
A jak Amerykanie postrzegają swojego prezydenta Joe Bidena? Bo pojawiają się głosy, że nawet w Partii Demokratycznej ta jego kandydatura nie cieszy się wielką popularnością i wielkim entuzjazmem ze względu po prostu na wiek.
No to jest oczywiście jedno z kluczowych pytań o prezydenturę Joe Bidena. Ona zasadniczo nie cieszy się właśnie specjalnie dużą popularnością i te oceny jego prezydentury są obecnie dosyć niskie, jedne z najniższych w historii. Joe Biden ma poważne wyzwania w postaci nie tylko kryzysu imigracyjnego, ale też wyzwań w polityce zagranicznej, które właśnie w tym roku wyborczym wydaje się, że będą się kumulowały. Wojna na Ukrainie nie zmierza do szczęśliwego końca. Przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje, by miała się zakończyć przed amerykańskimi wyborami i wszelkie pytania o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych po stronie Ukrainy będą raczej działały na niekorzyść Joe Bidena. Jest konflikt w Strefie Gazy, który powoduje, że Joe Biden musi się mierzyć z oskarżeniami ze strony swojego własnego demokratycznego elektoratu, ze strony wyborców progresywnych o to, że wspiera rząd Benjamina Netanyahu, podczas gdy istnieje podejrzenie, że dochodzi do zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Te pytania i te oskarżenia się pojawiają i w związku z tym Biden tutaj również ma poważny problem. Są sondaże pokazujące, że Amerykanie negatywnie postrzegają sytuację gospodarczą i tu oczywiście często pojawia się dyskusja dotycząca wskaźników makroekonomicznych, które pokazywałyby coś wręcz przeciwnego, że wrócił wzrost gospodarczy, inflacja wyhamowała, zatrudnienie jest na wysokim poziomie, a bezrobocie na rekordowo niskim. Natomiast w takim odczuciu większości społeczeństwa wciąż jeszcze odczuwalne są skutki tego, co wydarzyło się w czasach pandemii, tej inflacji z ostatnich lat, tego, że ceny zasadniczo, nawet jeżeli inflacja jest niższa, to ceny są znacząco wyższe niż kilka lat temu, również ceny nieruchomości, ceny najmu, to wiąże się z kolei z wysokimi stopami procentowymi utrzymywanymi przez Fed, więc ta sytuacja gospodarcza również wyborczo jest obciążeniem Joe Bidena. No i oczywiście ta kwestia wieku powraca wielokrotnie i nic dziwnego, Joe Biden jest najstarszym amerykańskim prezydentem w historii, będzie miał blisko 86 lat, gdyby zakończył tą drugą kadencję, gdyby został na nią wybrany i później ją zakończył. To oczywiście rodzi pytania o jego kondycję, jego zdrowie, jego zdolność do sprawowania tak trudnej i wymagającej funkcji, jaką jest urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. To na pewno mu nie ułatwi kandydowania. No i to oczywiście powoduje wiele pytań również w obozie demokratycznym, czy to nie powinien być inny kandydat, czy nie powinien powinien w jego miejsce pojawić się ktoś młodszy. Natomiast z perspektywy demokratów niestety na to pytanie jest już za późno. To znaczy ta kampania jest już na takim etapie, że trudno sobie wyobrazić, że teraz Joe Biden rezygnuje i pojawia się zupełnie ktoś nowy. W prawyborach demokratycznych mamy dwójkę rywali Bidena, którzy kompletnie się nie liczą, co doskonale pokazały ostatnie prawybory w Karolinie Południowej, gdzie Biden zdobył bodaj 96% poparcia, a Dean Phillips, który miał być tą młodą nadzieją, młody kongresmen, który miał być alternatywą dla Bidena, nie przekroczył 2 punktów procentowych poparcia. To doskonale pokazuje, że w tej chwili tej alternatywy po prostu nie ma. No i w dodatku Biden w samych wyborach będzie musiał jeszcze się obawiać rywalizacji z kandydatami trzecich partii spoza tego duopolu republikańsko-demokratycznego, ponieważ czy Robert Kennedy czy Cornel West mają potencjał odebrania jakiejś cząstki głosów Bidenowi. Być może to będzie wystarczająco dużo głosów, by ułatwić zwycięstwo Donaldowi Trumpowi, więc tych powodów do obaw po stronie demokratycznej na pewno nie brakuje.
Jeszcze chciałem zapytać na koniec naszej rozmowy o polską perspektywę na wybory amerykańskie. Co dla Polski, dla tej części świata, dla Europy Wschodniej oznaczałby wybór Donalda Trumpa na drugą kadencję?
Więc na pewno większą niepewność niż w przypadku Joe Bidena. Donald Trump dosyć zdecydowanie zapowiadał ograniczenie amerykańskiego zaangażowania na Ukrainie, być może nawet połączonego z wymuszeniem jakiegoś rozwiązania pokojowego, zawieszenia broni, co z perspektywy Polski nie jest scenariuszem korzystnym, bo prawdopodobnie oznaczałoby osłabienie Ukrainy kosztem Rosji i zwiększenie przyszłego zagrożenia rosyjskiego. Jeżeli chodzi o dyskusję dotyczącą wystąpienia z NATO, ja mam wrażenie, że Donald Trump, tak jak zresztą robił to w pierwszej kadencji, posługuje się tą groźbą opuszczenia przez Stany Zjednoczone struktur natowskich po to, by wymóc na partnerach europejskich większe zaangażowanie we własne bezpieczeństwo, przede wszystkim większe nakłady na bezpieczeństwo. Mowa o tych słynnych 2% PKB na obronność. I jeżeli ta taktyka okaże się do pewnego stopnia skuteczna, myślę, że ona okaże się skuteczna tak czy siak, czy ze względu na presję Donalda Trumpa, czy ze względu na ryzyko, że Stany Zjednoczone ograniczą swoje zaangażowanie w Europie, państwa europejskie będą dążyły do większej samodzielności w zakresie obronności, to myślę, że to ryzyko paradoksalnie opuszczenia przez Stany Zjednoczone struktur natowskich spadnie i że do tego najprawdopodobniej nie dojdzie. To oczywiście jest tylko pewna spekulacja. Wiadomo, że ryzyko istnieje, skoro sam kandydat, były prezydent i może przyszły prezydent o tym mówi. Natomiast doświadczenia pierwszej kadencji Donalda Trumpa, ale także uważne przysłuchiwanie się temu, co on w ostatnim czasie mówi, wskazywałoby raczej, że chodzi o tego rodzaju presję, a nie o zapowiedź rychłego opuszczenia NATO przez Stany Zjednoczone.
A jakie jest Państwa zdanie? Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.